Wczoraj właśnie tak rozmawiałem sobie z grupą uwielbienia i wczoraj, kiedy tak zachęcali do tego, aby zacząć tańczyć tak dla Pana, aby troszeczkę takiej ekspresji wyrazić dla Boga, to tak nie było od strony odbiorców takiego zaangażowania. Gdzieś myślę, że ciągle w nas tkwi ta religijność, która mówi nam, że tak powinniśmy się zachowywać. A jak ktoś mówi, to wszyscy muszą siedzieć cicho. Na moich kazaniach możecie być głośno. I zrobimy dzisiaj eksperyment. Jeżeli będziesz się zgadzał z jakimkolwiek zdaniem, które powiem, krzyknij tak. Jesteś fajnym człowiekiem. Aha, to tylko ta mniejsza część załapała. Jesteś dzieckiem Bożym. O, ćwiczymy. To są to oczywiście ćwiczenia. Teraz tylko część krzyczy. Masz piękną żonę i pięknego męża. Andrzej. Dla tych, którzy nie wiedzą, Andrzej jest kawalerem. Czy wiecznym, to jeszcze nie wiemy. Więc jeżeli będziesz się zgadzał z jakimś słowem, powiedz tak. Okej? Dla bardziej religijnych mam inne słowo. Amen powiedz. Jeżeli lepiej się oczywiście w tym czujesz, powiedz amen. Dzisiaj rozpoczynam cykl po wstępie, który był 3 tygodnie temu, służba wykorzystująca dary. Ćwiczymy dalej. Służba wykorzystująca dary. Oczywiście jest to kolejny temat, który wynika z 5 celów Kościoła. I dzisiaj szukam osoby chętnej, która by wyszła tutaj, na to miejsce, powiedziała tak z głowy, która pamięta, jakich jest 5 celów Kościoła. Proszę. I nie zejdę stąd, póki jakaś osoba mi się tu nie pojawi. Czekam na osobę chętną. Kto idzie? Czekam. I nie popuszczę, bo zacznę palcami Kto wie, jakich jest 5 celów Kościoła? Ciągle czekam. To co? Zaczynamy pokazywać palcami. Jacek, ty jesteś u nas pierwszy raz. Kto przyjdzie? Kto powie? Kto się zdecyduje? Ktoś już palcami, widzę, już liczą. Doszli do 4. Kto pamięta? Słuchajcie, od pół roku o tym mówimy. Kto pamięta? Kto wychodzi? Nie popuszczę. Celina wychodzi. Tylko nie z notatnikiem. Bardzo cię proszę. Ja bym poprosił mikrofon ten. Dla Celiny.
Uczniostwo, służba, ewangelizacja, czynienie uczniami i chrzest. Nie.
Powiem ci tak.
Uczniostwo, służba, ewangelizacja, czynienie uczniami i społeczność. Uwielbienie. Uwielbienie,
wiedziałam. Czekaj, dziewczyno. Słuchajcie, jest tak. Ja będę uparty. Powiecie, że macie pastora upartego i bardzo dobrze. Ja jestem uparty. Wykujemy to na pamięć, ale po to, żeby to trafiło do naszego serca. A więc kochamy Boga, a więc uwielbienie Boga. Kochamy ludzi i w ten sposób im służymy. Co dalej? Głosimy Ewangelię, a więc głosimy dobrą nowinę, ewangelizację. Po czwarte, wprowadzamy do Kościoła, a więc do społeczności, bo chrzcimy, tak? I po piąte, czynimy uczniami, uczymy ich. Za odwagę dzisiaj od pastora nagroda. A będzie więcej. Warto się uczyć. A więc znamy 5 celów Kościoła. Przynajmniej tak mi się wydaje, że znamy. Ja bym prosił ten mój slajd. O, ten mi się bardziej podoba. Dzisiaj właśnie chcę mówić na temat służby wykorzystującej dary. Wiecie, kiedyś, kiedy miałem mówić na temat służby, główne słowo kluczowe, które kojarzyło mi się ze słowem służba, to było więcej. Więcej służyć dla Boga. I często o tym mówiłem w ten sposób. Powinieneś więcej służyć Bogu. Więcej czasu poświęcać dla Niego. Godzina, 2, 5, a najlepiej parę dni w tygodniu. Dzisiaj natomiast słowo kluczowe to jest zgodnie z darami. Albo efektywniej. Może lepsze słowo. Efektywniej. Służba powinna być efektywna. Jest kilka rzeczy oczywiście, o których w ciągu najbliższych nauczeń będę o tym mówił. Miałem kiedyś takie zdarzenie, jakieś 2 lata temu, czy ponad, zepsuł mi się kluczyk do samochodu. A że mam kluczyk z immobilizerem, to jest taki dynks, który trzeba nacisnąć, żeby odblokowały się wszystkie elektroniczne mechanizmy w samochodzie. I zepsuł mi się. I wiecie co, myślałem sobie, że to jest kwestia wymiany tylko bateryjki. Wymieniłem jedną bateryjkę, jeszcze dobrze, że miałem kluczyk zastępczy. Jeśli można, prosiłbym zamknąć te drzwi. Kluczyk zastępczy, ale okazało się, że nie. I wiecie co, samochód w domu, do samochodu się nie idzie dostać. Dlatego, że no oprócz tego, że drzwi mogłem otworzyć, ale nie mogłem ani przeparkować samochodu, ani niczego. No i w końcu, kiedy załapał, to tak zostawiłem go na noc na takim tylko pół załączony. Po to, żeby następnego dnia szło pojechać do elektryka. I wiecie co? I przyjechałem do jednego elektryka. To było ASO tak zwana. A więc autoryzowana stacja obsługi. I wiecie co mi powiedzieli? Czyli panie, to nie jest kluczyk. To trzeba wymienić cały moduł. Ja mówię, dobra, no a ile ten moduł kosztuje? I tu przyszła radosna wieść, bo to chcieli od tego 600 zł. Mówię, czy wyście wszyscy oszaleli? To tylko taki dynks, a wy chcecie 600 zł, pół samochodu ode mnie. Oczywiście popytałem się dalej, ponieważ 600 zł dla mnie stanowiło wtedy wielką kwotę. Popytałem się dalej, co się okazało. Polecono mi takiego elektryka, który w takim garażu obok domu coś tam naprawia. I pojechałem do niego. I wiecie co? Wziął i powiedział, ja to posprawdzam. Proszę przyjść za godzinę. Za godzinę przychodzę. I no, posprawdzałem. To ten kluczyk. Wyczyściłem. 15 zł się należy. Ja mówię, wie pan co? 15 zł? To ja mam jeszcze drugi kluczyk. No dobrze. Za całość usługi, za 2 kluczyki zapłaciłem 30 zł. Wiecie, jak ja byłem wdzięczny Bogu? Za właściwą osobę, kompetentną osobę na właściwym miejscu i że w ogóle mogłem do niej trafić. Ponieważ wcześniej żądano ode mnie tak wielkiej kwoty, za tak niewiele i wymieniono by mi pół samochodu niepotrzebnie. Kompetentna osoba. Innym razem, inne wydarzenie, przychodzę do banku, nie powiem jakiego, żeby nie robić antyreklamy. Przychodzę do banku i chciałem zamknąć kartę. No i okazało się, streszczę całą opowieść, okazało się, że się nie da. Ponieważ jakiegoś numeru tam nie mam. Ja mówię, wie pani co, kiedy już taki byłem troszeczkę nakręcony, mówię, wie pani co, to zróbmy tak, to ja rezygnuję z tego banku. Chcę dzisiaj zamknąć rachunek w tym banku. A ona mówi, no wie pan co, da się, tylko panu się nie da, bo pan nie ma tego numerka. Ja mówię, więc jestem właścicielem tego rachunku, ależ owszem, mogę robić wszystko na tym, z tym rachunkiem? Tak, to ja go chcę zamknąć. Nie może pan, bo nie ma pan numerka. I wiecie co, i wyszedłem i sobie myślałem, to jest niemożliwe. Z powodu jakiegoś numerka zostałem ubezwłasnowolniony. Nie mogę rozporządzać własnym majątkiem. Ale na drugi dzień odpowiednio się ubrałem, odpowiednie argumenty przygotowałem, przychodzę do tego banku. Wiecie, siedzi ktoś inny i mówię, wie pani co, chciałbym zamknąć kartę. No dobrze. Cyk, 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 5 minut. Podpisałem dokumenty, załatwione. Żadnego numerka nie chciał. Ten sam bank. Wie, ale zmiana. Bank się zmienił w nocy. Nie. Właściwa, kompetentna osoba na właściwym miejscu. To jest cudowne. Wiecie, myślę, że każdy z was ma takie doświadczenia, że kiedy trafia na właściwą osobę we właściwym miejscu. I nagle to, co jest trudne, nagle się staje proste, dziecinnie proste. Więc zadam pytanie. Skoro wszędzie lubimy, że są właściwe osoby na właściwym miejscu, czy w Kościele miałoby być inaczej? Skoro kręci nas to, dziękuję ci, ktoś tutaj jest razem ze mną, skoro kręcicie to w życiu normalnym, codziennym, to czyż w Kościele powinno być inaczej? Nie. Skoro drażnią cię w życiu codziennym takie jak rzeczy jak niekompetencja, bajzel, byle jakość, powiem po młodzieżowemu i kolokwialnie i na odwal. Drażnią cię takie rzeczy, tak? Ćwiczymy. Drażnią cię takie rzeczy, bo jak nie powiesz teraz tak, to źle o tobie pomyślę. Więc drażnią cię takie rzeczy, to pytam się, czy w Kościele ma być inaczej?
Nie.
Powiedz to głośno, bo jak tego nie powiesz, to zmienię o tobie zdanie. Czy w Kościele ma być inaczej? Ma być inaczej w kontekście tak, niekompetencji. Ma być kompetencja. W kontekście bajzlu ma być porządek. W kontekście byle jakości ma być najlepsza jakość. I nie na odwal, ale od serca. Wiecie, znalazłem sobie takie określenie w słowniku, co to jest kompetencja. To wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne. Te rzeczy, kiedy się powiążesz ze sobą, a więc wiedzę plus umiejętności praktyczne, to ta dana osoba z łatwością, sprawnie, skutecznie odpowiada naszym oczekiwaniom i realizuje swoje zadania. To jest kompetencja. To jest ta właśnie osoba na właściwym miejscu. I dotychczas mówiłem coś takiego, że świadomy wierzący, a dzisiaj będę mówił świadomy i kompetentny wierzący, to taki, który wie, po co istnieje, jakie ma zadania i wie, jak je zrobić. Wtedy Kościół przez takie osoby rośnie. Wiecie, kiedy my ciągle o tym mówimy, o tych pięciu celach kościołach, to nie po to, żeby, czy dlatego, że wpadłem na jakiś temat i teraz będę go wałkował, ale dlatego, że jest to istotą naszego funkcjonowania w Bogu. To po to jesteś powołany przez Boga, aby Go kochać, aby Jemu służyć, służyć ludziom, aby głosić Ewangelię, poszerzać Królestwo Boże poprzez wprowadzanie ludzi do społeczności, poprzez uczenie ich, jak chodzić za Chrystusem. To wielu z nas, Słowo Boże mówi, powinno być nauczycielami, a zostaje w miejscu ucznia. Albo tak naprawdę dziecka. To jest twoje miejsce. I możesz się ze mną dzisiaj nie zgodzić. Jeżeli zostaniesz poruszony, a więc troszeczkę cię porozciągam, to bardzo dobrze. Jak wyjdziesz stąd i powiesz, och, ale on mi nagadał, to bardzo dobrze. Chociaż nie jest to moim celem. Dlatego, że powinniśmy się ciągle rozwijać. Ciągle rozwijać i ciągle wzrastać w Chrystusie. Nie pozostawać w miejscu, którym dzisiaj jesteśmy. Bo dzisiejsze miejsce to jest wynik twoich wczorajszych decyzji, a jutrzejsze miejsce to jest wynik dzisiejszego tak. Będę cię ciągle do tego zachęcał, aby twoje miejsce w Chrystusie było większym miejscem. Służba wykorzystująca dar. Co kompetencja ma do służby? Bardzo, bardzo dużo. Wczoraj na przykład, albo dzisiaj przed chwilą. Każdy z nas śpiewa uwielbienie, tak? Śpiewaliście dzisiaj pieśni? Odpowiadajcie, jeżeli się zgadzacie. Ci, którzy nie śpiewali, nie mówią nie. A więc śpiewaliśmy pieśni. Każdy w jakiś sposób to robił. Jedni głośno, drudzy ciszej. Ale zauważ się, co nie trzeba wielkiego do tego spostrzeżenia, że jednak są wśród nas tacy, którzy pięknie śpiewają, tak? Ba, nawet nie fałszują. Mało tego, poprzez ich śpiew jesteśmy zachęceni. Oni grają. Są tacy wśród nas, którzy grają. I robią to bardzo łatwo. A więc są wszyscy, którzy śpiewają, ale jest część takich, którzy grają i śpiewają i robią to lepiej. Zgadza się? I pytanie, czy to nie jest dar? Idźmy dalej. Każdy z nas się modli, tak? W domu, tutaj na nabożeństwie, w różnych miejscach. Jedziesz samochodem, się modlisz. Ale zobaczcie, że część z nas jest gotowa to robić częściej i więcej. I w takich godzinach, w których ty jesteś prawie że na łonie Abrahama. A oni to robią. Czy jeszcze tego, im to przychodzi bardzo łatwo. Czyż to nie jest dar? Każdy z nas zarządza finansami, zgadza się? Macie w kieszeniach pieniądze, w domu, na koncie. dysponujecie gotówką, przelewami, ciągle obracamy pieniędzmi. Ale część z nas jest taka, która nie tylko jak wszyscy generują koszty, ale ma i zyski. Umie tak obracać pieniędzmi, że przynoszą to zysk, przynosi im zysk. I coraz więcej i więcej i pomnażają. Zgadza się? Czyż to nie jest dar? Idźmy dalej. Każdy z nas powinien świadczyć o Chrystusie. Jesteś w pracy, w szkole, jesteś w różnych sytuacjach i powinieneś, możesz się ze mną nie zgodzić, ale tak Słowo Boże mówi, świadczyć o Chrystusie. Swoją postawą, słowem, tym co mówisz, powinieneś głosić Chrystusa, że jesteś dzieckiem Bożym. Ale zobaczcie, że pośród nas są tacy, którzy wręcz lgną do ludzi niewierzących. Mają łatwość nawiązywania z nimi kontaktów i szybciutko głoszą im Ewangelię. Mało tego, robią to skutecznie. Ty męczysz się miesiąc, żeby komuś powiedzieć Ewangelię, on to robi w ciągu o właśnie takiej chwili. Czyż tak jest? Czyż nie jest to dar? Jeszcze jedno. Tak można wymieniać w bardzo, bardzo dużo. Każdy z nas wierzy, że w życiu modlił się o uzdrowienie. Jakiekolwiek. Własne, cudze. Z rodziny. Bolała cię noga, modliłeś się do Pana. Bolała cię ucho, głowa, oko, ząb. I wiele innych spraw. Modliłeś się o uzdrowienie. I z różnym skutkiem. Ale są niektórzy pośród nas, którzy w dziedzinie uzdrowienia mają więcej spektakularnych wydarzeń i pozytywnych. A nawet jeżeli popatrzymy szerzej, to są osoby, które wydaje się, że one mają to coś. Przychodzi i on tak kładzie rękę. My oczywiście całej otoczki nie widzimy, tylko widzimy tę istotę rzeczy. Kładzie rękę i ten człowiek jest uzdrowiony. Tak? Czyż nie jest to dar? Są ludzie, którzy wykonują niektóre sprawy o wiele łatwiej, szybciej i lepiej niż ty. Mało tego, w tym wszystkim odnoszą sukces i mało tego, w tym wszystkim jeszcze mają zadowolenie. Sprawia im to przyjemność. Czyż nie jest to obdarowanie? Wiecie, przez lata miałem bardzo wąskie zrozumienie, czym są dary duchowe. Dlaczego? Dlatego, że byłem w takim, a nie innym środowisku darów. Urodziłem się w Chrystusie w miejscu, które się nazywało grupą charyzmatyczną. A więc szczególny kładło się nacisk na obdarowania duchowe tego typu jak mówienie językami, prorokowanie. I to były dwa główne. Prawie wszyscy mieli dar języków. Duża część z nas prorokowała. Już bardzo mało, ale dar był. Było tłumaczenie języków. Tak? Modliliśmy się również o uzdrowienie, ale to niewielu, naprawdę niewielu, którzy przyznawali się do tego daru, a inna kwestia jest, czy go praktykowali. I w tych miejscach ograniczało się całe zrozumienie darów duchowych. 4. Ale nasz Pan jest, wiecie, zdecydowanie większy niż 4. Dlatego, że Słowo Boże mówi o większej ilości darów. Tylko do tej pory nie sprawdzałem to. Nie oglądałem tego. Wystarczało mi to, co zostało mi na samym początku powiedziane, na co mi zwrócono uwagę w życiu za Chrystusem i dla mnie to wystarczało. Ale to jest bardzo wąskie rozumienie darów. Bo jeśli by tylko te 4 dary były, to zadam pytanie, ci muzycy, którzy tutaj grają i robią to w tak wspaniały i cudowny sposób, czy dziewczyny, które tu śpiewają, zachęcają w nas to, to oni to co, wykuli? Czy oni to mają od tak? Kto z nas, nie będących tu na tej scenie, byłby gotowy poświęcać 4 godziny w sobotę, każdą sobotę, na ćwiczenia? Kto z nas przychodzi tutaj godzinę wcześniej, byłby gotowy przychodzić godzinę wcześniej na kolejną próbę i sprzątać ten sprzęt przez następną godzinę po. I oni jeszcze mają w tym zadowolenie. To trzeba być albo nienormalny, albo obdarowany. Cóż, był taki kiedyś... Był kiedyś taki wiersz, samochwała, nie? To tak... Ale właśnie, dobrze się o tym powiedział, jest wiele innych rzeczy, których tutaj nie widzimy. Więc albo są nienormalni, albo są obdarowani. Czy to nie jest dar? Zadałbym takie pytanie. Wiecie, każdy dar i powołanie, ale o tym za chwilę, trzeba w życiu zweryfikować. Jak każdą rzecz. Każdą rzecz weryfikujemy. My w ten sposób tego oczywiście nie nazywamy, ale każdą rzecz weryfikujemy w swoim życiu. Zobaczcie, od prostej sprawy. Kiedy następuje remont w waszym mieszkaniu, pokoju? No kiedy? A kto stwierdza o tym, czy jest to na to czas? Żona. Okej. Okay. Zazwyczaj tak jest, że żona, tak? To się zgadza. Kto to powiedział, ta żona? Ty. Ja powiem amen. Ale kiedy to stwierdza ta żona? Kiedy stwierdza, że najwyższy czas na remont? Kiedy? Kiedy jest brudno, tak? No ale co to znaczy, kiedy jest brudno? Na przykład. A więc podlega to weryfikacji. Przychodzi ta żona, tak? I mówi tak, to najwyższy czas to zmienić. Oczywiście ona z tym najpierw żyje, potem to zaczyna komunikować mężowi, bo wiadomo, że to musi trochę potrwać. Przecież nikt z nas na pierwsze hasło żony, która mówi, trzeba to kochanie pomalować, potapetować, następnego dnia nie stoi gotowy, zwarty z wiaderkiem i z tapetą pod pachą. Ja nie widziałem jeszcze takiej sytuacji. Ale nawet gdyby było to i tak, to nie potwierdza reguły. Albo potwierdza. A więc podlega wszystko weryfikacji. I tak samo nasze powołanie i to, co robimy, powinno podlegać weryfikacji. Czy to, co robisz dzisiaj, jak chodzisz za Bogiem, w jaki sposób Mu służysz, czy robisz to efektywnie? Bo w służbie nie chodzi o ilość wypracowanych godzin, tylko o efektywność. Czy trzymać się będę tej grupy muzycznej? Przecież nie chodzi o to, żeby oni chodzili 5 albo 10 godzin, ćwiczyli. Chodzi o efektywność. Wiecie, na próbach muzycznych, których kiedyś, przed laty, ja również uczestniczyłem, wykonanie utworu polegało na tym, że grało się ileś tam razy, aż stwierdzono, że gra się go okej. I można to zrobić. I można go zaśpiewać. I o to w tym wszystkim chodzi, aby być efektywny. To jest ważne słowo w kontekście twojej służby. Jeśli natomiast, to mała taka dygresja, żeby cię troszeczkę poddenerwować, jeśli natomiast w swoim życiu nie służysz Bogu, to najwyższy czas to zrobić. Najwyższy czas. Dlatego, że jeśli nie chcesz pracować, to też nie jedz. To jest taka zasada biblijna. Ale to po to, żeby cię troszeczkę poddenerwować. Wrócę do tego wstępu, który miałem 2 tygodnie temu, Dziejów Apostolskich, 6 rozdział. I tego wydarzenia, o które całe tłumaczyłem, z 6 rozdziału, 1-6 werset. Kiedy wybrano 7 diakonów i kiedy stwierdzono, że zaniedbywano wdowy. I wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, to jest 6 rozdział, 2 werset Dziejów Apostolskich, rzekło, nie jest rzeczą dobrą, słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Przyznali, że usługiwali przy stołach i nie robili to dobrze, ponieważ były zaniedbane te wdowy. Nie robili tego dobrze. A i tą służbę, do której zostali powołani, również zaniedbali, bo zajmowali się tamtą. I to pytanie, które wtedy zadałem, jak to się stało, że apostołowie zaniedbywali służbę pomocą ludziom? Dlatego, że byli niekompetentni. To nie było ich powołanie. Po prostu to nie było ich powołanie. Byli niekompetentni. I to, co chciałbym, abyśmy zapamiętali sobie, ja pstrykam, a to nie pstryka. Więc albo niekompetentne jest tu urządzenie. Czekajcie. Przerzuć dalej. Jeden dalej bym prosił. Aha, komputer wisi, tak? Nie. Tak, z telefonem komórkowym. To ja bym poprosił o jeden dalej. No, kliknijcie wy. Ach, zawiesiło się. Cieszę się, że to nie moje urządzenie. A więc tak. Apostołowie byli niekompetentni w tym, aby służyć przy stołach. Aby zajmować się sprawami finansowymi, zarządzania finansami. Dlatego, że kompetencja, i to jest ważne zdanie, które sobie zapisałem tam, kompetencja w służbie wynika z powołania obdarzonego darami i rozwojem w tych darach. To jest kompetencja w służbie. Ona wynika właśnie z powołania. O, dziękuję, ja też kliknąłem. Obdarzonego darami i rozwojem w nim. Nie będziesz nigdy kompetentny w służbie, jeżeli to nie jest twoje powołanie. Wiecie, ja przez 25 lat chodzić za Bogiem, ja widziałem wiele rzeczy i wiele osób niekompetentnych. Kiedy jeszcze grałem i służyłem w uwielbieniu w różnych miejscach w kraju, widziałem ludzi, którzy po prostu, to nie jest ich miejsce. Oni grali, owszem, ćwiczyli, owszem. Nawet bym powiedział, że to robili z sercem. Ale brakowało tego czegoś. Po prostu brakowało kompetencji. I myślę, że każdy z nas mógłby wskoczyć na tą scenę i śpiewać. Ale nie wszystkich by to zadowalało. Nie wszyscy by byli wtedy skupieni na uwielbianiu Boga, tylko część z nas brałaby do ręki kamienie i chciała być bardzo starotestamentowa. Kompetencja wynika z powołania. I uwaga, obdarowanego darami. Każde powołanie jest obdarowane darami. I w nim powinniśmy się, w tym powołaniu powinniśmy się rozwijać, nie pozostawając w miejscu, w którym dzisiaj jesteś. Bo to nie jest twoje miejsce docelowe. Dlaczego to nie jest twoje miejsce docelowe? Dlatego, że ty jeszcze masz kilkanaście czy kilkadziesiąt lat życia przed sobą. Jeżeli by to było twoje miejsce docelowe, to tak jak zachęcałem ostatnio, spisz testament. Połóż się w łóżku i czekaj na śmierć. Może ci się uda. Właśnie apostołowie nie mieli daru organizacyjnego. Nie mieli tego daru. I stąd wynikały właśnie problemy, o których czytamy w tym 6 rozdziale. I stąd wynikało niezadowolenie ludzi, którzy korzystali z tychże, z tej służby mieli korzystać. W Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, to co czytaliśmy o Ananiaszu i Safirze, to wydarzenie, które zostało odczytane przez współczesnych jako potwierdzenie służby apostołów w tejże służbie, tak naprawdę przez Pana był potwierdzony autorytet apostołów, ale nie ich służba. Autorytet został potwierdzony młodego kościoła, nowego kościoła, ale nie służba, ich służba w zarządzaniu finansami. Więc zachęcam cię, rozwijając się jako dziecko w Bogu, zweryfikuj, czy twoja służba i powołania to jest miejsce od Boga, czy raczej działasz sytuacyjnie. Dlatego, że tak sytuacja nastała, więc tam weszłeś. Szukaj, czy jest to miejsce, do którego Bóg cię powołał. Może odpowiedziałeś na potrzeby danej chwili i okej, to jest bardzo dobre. Bardzo dobre jest szukać miejsca swojego, ale sprawdź, czy masz do tego powołanie i tym samym, czy posiadasz do tego dary. To, czy jesteś do czegoś powołany, można bardzo łatwo rozpoznać, czy masz do tego dary. To są ze sobą rzeczy powiązane. O tym za chwilę. Dzisiaj dostaliście takie karteczki, tak? Quiz, tak zwany. Co wiesz na temat darów duchowych? Macie to? Nie będziecie to musieli nikomu oddawać. A propos kartek, jeżeli dzisiaj masz te odpowiedzi z zeszłego tygodnia, to bardzo cię proszę do koszyka, kiedy będzie kolekta, wrzuć również tam te kartki. Nie te dzisiejsze oczywiście. Te dzisiejsze zachowaj do siebie. To jest po prostu dla ciebie taki quiz. Masz tam 10 pytań na temat tego, czy zgadzasz się z nimi, czy nie. Możesz sobie zaznaczyć, możesz sobie w myślach zaznaczyć, jak chcesz. Ale odpowiem ci tak. Pierwszych 8, bo nie będę je opowiadał, pierwszych 8 pytań to jest prawda. To jest fałsz, przepraszam. To jest fałsz. Pierwszych 8. 9 i 10 pytanie to jest prawda. Sam możesz sobie zweryfikować, jakie jest twoje myślenie na temat darów. Pierwsze 8 to są fałszywe zdania. 9 i 10 jest prawdziwe. To jest tak dla ciebie, abyś wiedział. Służba wykorzystująca dary. Był taki biskup, zapisałem sobie, Zitzendorf. Przynajmniej niemieckie nazwisko. Biskup reformacyjny z XVIII wieku. I on wypowiedział bardzo fajne zdanie. Bardzo mi się spodobało, kiedy na nie trafiłem. Człowiek w życiu powinien się nawrócić 3 razy. Pierwszy raz nawraca się do Chrystusa. Drugi raz nawraca się do Kościoła. Dlatego, że pamiętam takie hasło, nie ma ja panów. A więc ja i Bóg. Jest twoje miejsce w Kościele. A więc drugi raz nawraca się do Kościoła. Natomiast trzeci raz nawraca się z powrotem do świata. Jeżeli nie ma tego trzeciego aspektu, a więc nawrócenia do świata, wtedy wierzący nie mogą być efektywni w swojej służbie. To jest ważne, abyśmy nie pozostawali w miejscu takiego bezpiecznego kościoła. Ja chcę w tym kościele być, tu służyć, tu i tylko tu, z tymi ludźmi, z tamtymi nie, tylko tu. I wtedy zaczynamy tworzyć tak zwaną enklawę, kibuc, też to można nazwać. Jak? A misze, tak? To też jest taka pewna grupa religijna w Stanach, szczególnie rozwijająca się, którzy żyją w XXI wieku, będąc w XIX, dokładnie, czy nawet w XVIII. Wtedy możemy tworzyć tak zwaną komunę, też między innymi. Potrzeba nam nawrócić się z powrotem do tego świata. Dlatego, że tam jest twoje miejsce. Brzmi ostro, ale taka jest prawda. Tam jest twoje miejsce. Jesteś powołany, aby głosić tym ludziom Królestwo Boże. W różny sposób, przez różne działania, przez różne obdarowania, ale to jest twoje miejsce. Służba ma być do ludzi. Tu też ciekawe zdanie. Wiecie, mamy skłonność do urządzania się w życiu tak wygodnie, jak to tylko możliwe. I każdy z nas to robi. My się bardzo wygodnie urządzamy w życiu. Czy to jest złe, czy dobre, to nie ma znaczenia. Stwierdzam tylko fakt. I tak jest w życiu. Zamiast iść pieszo, wolimy jechać rowerem, zamiast rowerem, motorem, ale w 4 się nie da, więc kupujemy samochód. Wygodniej, szybciej, łatwiej. Lubimy to. Nauczanie o darach można, wiecie, wykorzystać do samousprawiedliwiania swojego lenistwa, mówiąc tak. Nie mam do tego daru, więc to nie robię. Nie mam do tego daru, więc to nie robię. Nie mam do niczego daru, więc to nie robię. Dlatego właśnie można wygodnie podejść do tego tematu i mówić tak, no nie mam do niczego daru. Nie mam daru muzycznego, nie mam daru organizacyjnego, nie mam daru z dziećmi, w ogóle z dziećmi, wariactwo. Nie mam daru do niczego. Do kawy też nie mam daru. O, przepraszam, mam dar picia kawy. O, i w tym jestem dobrze obdarowany. Do niczego nie mam daru. Po co? Inni tak. Inni, ja mogę mu powiedzieć, do czego on ma dar. Mamy do tego skłonność, aby wygodnie się rozsiąść, ale to nauczanie ma sprawić, abyśmy nie tłumaczyli swojego wygodnictwa, tylko poszukiwali miejsca, do którego Bóg cię powołał. Zegarek sobie zostawiłem, nie? Ja nie wiem, ja dopiero jestem... Podzielimy to. Więc dzisiaj zakończę na takim jeszcze paru zdaniach. A miało się zakończyć później. Jedzie. Służba wykorzystująca dary nie oznacza, robię to, co chcę, a raczej kiedy i gdzie Bóg mnie użyje. To jest to, co wcześniej powiedziałem. Ja chciałbym robić wiele rzeczy w moim życiu. Ale zobaczcie, że to miejsce, gdzie chciałbyś, niewiele czasami ma wspólnego z powołaniem i z darami, do których Bóg cię obdarzył i do czego cię powołał. Ja wrócę do tego uwielbienia, ale to jest może dobrze, byłem w innym miejscu. Kiedy byłem w szkole, chodziłem na studia, musiałem zaliczyć takie coś jak nauczanie dzieci. A więc musiałem poprowadzić szkółkę. Ja to zrobiłem. Magda się śmieje, tak? Pamiętasz tą szkółkę? Tam u góry. Ja się do tego przygotowałem. Miałem pełen konspekt, 45 minut czasu i to było niesamowite wydarzenie w moim życiu. Ja do dzisiaj to pamiętam. Do dzisiaj pamiętam, wiedząc, że to nie jest moje miejsce. 45 minut rozmawiać, mówić tu na tej scenie, żaden problem. Ale 45 minut wśród słuchających cię dzieciaków, którzy tak słuchają cię i nie wiesz, czy oni rozumieją to, co mówisz, czy się po prostu wygłupiasz przed nimi, to było dla mnie niesamowite przeżycie. Do dzisiaj pamiętam i wiem, że to nie było moje miejsce. Wiem, że mam dar nauczania, ale wiem, że tamto miejsce nie było dla mnie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ja pójdę na tą szkółkę, ja będę nauczał. Ale to nie znaczy, że to jest moje powołanie i to jest miejsce, do którego, czym Bóg mnie obdarzył. I tak można w wielu kwestiach mówić. To nie jest moje miejsce. Służba wykorzystująca nie oznacza, że robię to, co chcę. Ja chcę być w tym. Ja chcę grać na gitarze. I koniec. Ja chcę grać na bębnach. Fajnie jest tak bębnić. Fajnie jest tak bębnić. Ja chcę grać na organach. O, tym bardziej, że jeszcze moim imieniem są podpisane. Ale jak to robić, jeżeli ja nie mam w tym obdarowania? Marcin kiedyś na takiej próbie, tu zdradzę tajemnicę, grając i będąc w takim, nie wiem, wolności, tak? W pewnym momencie odwrócił się i tak zagrał. Po prostu tak delikatnie usiadł na tych klawiszach. I wiecie co? No tyłkiem zagrał. I wiecie co? I to brzmiało. I pomyślałem sobie, tak bym też chyba umiał zagrać. To jest może jedyna figura stylistyczna, której w muzyce i na organach umiałbym zrobić. Reszta to jest nie do przeskoczenia. Ja bym tam chciał być, ale to nie jest miejsce, gdzie Bóg mnie będzie używał. Miejsce, przez które wy będziecie zachęceni. I ważne zdanie. Bóg nie poleci ci wykonać jakiekolwiek zadanie, jeśli nie wyposażył cię we właściwe dary. Zapamiętaj to sobie dobrze. Taki jest nasz Pan. On ciebie stworzył. Dokładnie tak cię stworzył, jaki jesteś. I On nie poleci ci wykonać czegoś, jeśli nie da ci do tego obdarowania. Nie powie ci, zrób to i tak potem stoi tak w boku i ci kibicuje. No, naprzód. No rób. Znowu ci nie wyszło. Nie martw się, bądź wytrwały, rób. A nie da ci do tego obdarowania. To jest tak, jakbym powiedział mojemu synowi, to graj na gitarze, Ale struny dostaniesz wtedy, jak się nauczysz grać. I zamiast gitary dostanie deskę. Każdy z nas, gdyby widział takie działanie we mnie, pomyślał sobie, no tak, niedobrze ze mną jest. Toszek, tak, Rybnik, Gliwicka, tak, to chyba moje miejsce. A my myślimy, że Bóg tak działa. Mamy jakieś religijne przekonanie, jakieś duchowe przekonanie, nie wiem jak to nazwać, że Bóg tak działa. Że wysyła cię do miejsca i potem ci mówi, męcz się w tym. Albo nie mówi ci męcz, mówi ci wręcz, żądam efektów. A jak to zrobisz, to jest twoja sprawa. Taki nasz ojciec nie jest. Skoro ty nie jesteś taki i ty nie robisz ze swoimi dziećmi w ten sposób, to on tym bardziej nie robi tak. A więc nie powołuje cię do miejsca, jeśli nie dał ci darów. To jest właśnie to zdanie. Jeśli nie wyposażył cię w dary. Odwrotne tego zdanie jest takie, że poleci ci wykonać zadanie i dać ci do tego dary. A jeszcze inne zdanie z tego można wyciągnąć, że skoro masz dary, to znaczy, że masz zadanie do wykonania. Następne. Służba wykorzystująca dary to służba wynikająca z darów. To jest konsekwencja tamtego zdania. Ona wynika z darów. Dlatego, że powołania i dary duchowe są spójne. Jeszcze jedno zdanie. Po darach można rozpoznać powołanie. Wiecie, kiedy zastanawiamy się, do czego Bóg mnie powołał, to dobrze jest zobaczyć, jakie masz dary. Jeżeli masz ucho od słonia, to nie licz na to, że Bóg powołał cię w jakimkolwiek sposób do służby muzycznej. To jest zły kierunek. Nawet jeśli macie ciągnie do tego, to jest zły kierunek. Chyba, że tak bardzo cię ciągnie, więc może twoja służba polegać na tym, że będziesz od sprzętu. Ale co się okazuje, żeby być od sprzętu, trzeba mieć obdarowanie w dobrym zarządzaniu, w organizacji. Wiecie, dlaczego tak to wygląda tutaj? Dlatego, że to jest dobra organizacja. A wiecie, ile tutaj jest metrów, set metrów kabli, których my w ogóle nie widzimy? Dlaczego tak jest? Bo ktoś ma do tego zmysł, ktoś potrafi to zrobić i porozkładał to gdzieś tam, o których my nawet w miejscach, o których my nawet nie wiemy. Powołania i dary duchowe są spójne. Po darach można rozpoznać powołanie. Każdy z nas jest obdarowany, ale to jest oczywiście temat następnego kazania. Każdy z nas jest obdarowany. Dary duchowe to nie są tylko te cztery dary. Bo dar muzyczny jest również darem duchowym. Bo jeśli by to nie był dar duchowy, to co to by był za dar w życiu tych ludzi? Co to byłby za dar? Jeśli by nie był to dar duchowy, o, my mamy dobre słowo, to jest talent. Okej, nawet byłbym skłonny to uznać za właściwe stwierdzenie, ale zadam pytanie kolejne. Kto dał temu człowiekowi ten talent? Od kogo on go ma? Wykuł go? Wypracował? Wyrobił? Czy otrzymał? Bo są osoby, którym o wiele łatwiej, szybciej, przyjemniej, lepiej robią pewne rzeczy niż ty. Bo mają do tego dar. Bo mają do tego dar. I Biblia nazywa to darem duchowym. My, kiedy teraz ja się znowu odnoszę do nas, do naszej historii, spłyciliśmy do darów duchowych cztery rzeczy. Natomiast dary duchowe w świetle Słowa Bożego mają szersze znaczenie i jest ich znacznie, znacznie więcej. Ale o tym następnym razem. Miałem jeszcze taki jeden fragment, ale to już widzę, czas mi mija. Chciałbym cię zachęcić do tego, abyś poszukał swojego miejsca, czy to jest twoje miejsce, w którym dzisiaj jesteś. Jeśli tak, i tu mówię do tych, którzy długo chodzą z Chrystusem, jeśli tak, rozwijaj swoje powołanie. Rozwijaj się po prostu w tym. Nie zostawaj w miejscu. To jest tak jak nauczyciel, to jest tak jak lekarz. Służba to jest dokładnie coś takiego. Lekarz, który, wiecie, przyjąłby tylko tą naukę, którą zdobył w czasie studiów, po czasie stałby się marnym lekarzem, tak? Do dzisiaj ten, kto by tam w 80-tych latach skończył studia, do dzisiaj by serwował nam Biseptol. Lekarstwo, którego już w ogóle nie ma. A okazało się, że jest niewłaściwe. Ciągle należy się rozwijać w służbie. A do tych, którzy szukają swojej służby, młodych w Chrystusie, zachęcam cię, abyś szukał swojego powołania. A swoje powołanie znajdziesz po darach, które masz. Po obdarowaniu, które Bóg włożył na ciebie. Wtedy będziesz mógł być kompetentny, efektywny i, co ważne, szczęśliwy. Dlatego, że wiesz, że Bóg ciebie wykorzystuje. To jest dobre słowo. Ja kiedyś to w ten sposób sformułowałem. Nie ma nic lepszego, jak czuć się wykorzystanym przez Boga. Brzmi kontrowersyjnie i przewrotnie troszeczkę, ale to nie ma lepszego odczucia, kiedy wiesz, że zostałeś wykorzystany przez Niego. Kiedy stałeś się narzędziem, którym On się posłużył. I to narzędzie miało twoje imię. Odczucie czy myślenie jest wtedy niesamowite. Spełniony jesteś. Do tego cię zachęcam. I zachęcam cię do następnego cyklu, do następnego nauczania w tymże cyklu. Kończąc, ja bym poprosił zespół. Dobrze, wstańmy. Będę zachęcał do modlitwy. A więc tak, wstańmy i zobaczmy sobie, weźmy sobie tak na ręce, popatrzmy. Na swoje własne, nie cudze. Tak, wiem, masz czyste. Tu nie chodzi o ten efekt. Popatrz sobie na te ręce. Weź sobie tak, popatrz na te ręce. Oczywiście tam nie szukamy żadnej linii życia, ani linii szczęścia. Ale patrzymy na te ręce i tak sobie chciałbym cię zachęcić do takiej modlitwy. Panie, co mi dałeś? Do czego powołałeś mnie? Co mam czynić dla Ciebie? Co mam robić dla Ciebie? Kim mam być dla Ciebie? Bo każdego powołałeś. Nie jest powołany tylko pastor czy ci, którzy śpiewają. Każdy z nas jest powołany. Do czego mnie, Panie, powołałeś? Co chcesz uczynić w moim życiu, abym przyniósł Tobie owoc? Abym przyniósł owoc dla Twojego Królestwa. Co chcesz? Zadaj sobie to pytanie, nie tylko w tym momencie, w czasie tej modlitwy, ale szukaj odpowiedzi. Dzisiaj Mirek nas zachęca do szukania Pana. Do tego, aby podnieść 4 litery, tak? Aby szukać, to trzeba tak zrobić. Więc szukaj też powołania. Nie tylko dzisiaj, ale jutro, za tydzień. Może za tydzień usłyszysz kolejną część tego. Za tydzień nie, przepraszam, za tydzień mnie nie ma. Za 2 tygodnie kolejną część. Za 3 tygodnie kolejną część. I dojdziesz do miejsca, gdzie coraz bardziej będziesz widział miejsce swojego powołania. I wtedy będziesz kompetentną osobą. Tą właściwą. Tą od kluczyków. Ta z banku. Będziesz tą osobą w rękach Boga. Przynosząc Mu 100-krotny plon. Cudowne. Chyba, że masz inne plany w życiu. Ale życie z Bogiem jest bardzo ekscytujące. I warto służyć Mu. Tak, Panie, zadaję Ci to pytanie i będę wierzył, że Ty dasz mi odpowiedź, po co dałeś mi to ręce, co chcesz, abym czynił w moim życiu. Wierzę, że będziesz ciągle mi pokazywał, będziesz pokazywał mi obdarowania, jak również przede wszystkim powołanie, do czego powołałeś mnie w życiu, abym Tobie przynosił owoc, Panie. Abym nie był gnuśny, abym nie był leniem, ale abym Tobie służył, Panie, z serca. Nie z przymusu, ale z serca. Nie dlatego, że muszę, że ktoś na mnie ma rękę i ciąży na mnie ręka, ale dlatego, że chcę Tobie służyć, Jezu, że chcę Ci przynosić owoc, że chcę to czynić i jeszcze w tym wszystkim być szczęśliwy i radosny. I z tego wszystkiego, aby płynęło zadowolenie. To nie jest nic złego i wiem o tym, Panie, ponieważ Ty obdarowałeś każdego z nas. Dałeś dary do swojego Kościoła po to, aby Twój Kościół się rozwijał, po to, abyśmy właśnie przynosili Tobie owoc. Po to, abyśmy się ciągle rozwijali w Tobie i po to, aby każdy nasz owoc był stukrotnym plonem. Po to, aby Twoje Królestwo się poszerzało. Powołałeś każdego z nas w różnych obdarowaniach, ale każdego z nas. Dziękuję Ci za to, Jezu. Dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci za to miejsce, za to, że tu zebrałeś tak wspaniałych ludzi. Każdego z nas, każdy z nas jest Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci za to, Jezu. Niech Twoje imię będzie błogosławione i wywyższone, bo jesteś dobrym Panem i Ty, Panie, dajesz zadania, ale również wyposażasz do tego zadania. Dziękuję Ci za to. Dzięki Ci, Jezu, za to, że jesteś takim Bogiem, że jesteś spójny, Panie. Dzięki Ci za to. Bądź wywyższony, bądź błogosławiony w tym Kościele, w naszych działaniach, bądź uwielbiony, aby Tobie przynosić chwałę, bo naprawdę tylko o to chodzi, Jezu, bo jesteś najważniejszy, bo Ty jesteś centrum naszego życia i nie centrum jest moje pragnienie czy moje zadowolenie, ale centrum życia jesteś Ty i chcę Ci służyć, Jezu, na Twoją chwałę, przynosząc Tobie owoc. W imieniu Jezusa niech to wszystko się dzieje. Amen. Amen.